kochani, obserwując to... Ja lubię w ogóle być człowiekiem, który obserwuje różne rzeczy. Nie wiem, czy wy tak macie? Czasami wyciągam jakieś wnioski z tego i widzę, że czasami ludzie na swoich profilach na Facebooku wstawiają różne takie plakietki o tym, o Bożej łasce, o Bożej miłości, budujące czasami te wersety jakieś i tak dalej. Ale pytanie, czy szczerze tak myślimy i takie jest nasze poznanie danej dziedziny, w której jakby tak chcemy zapromować na Facebooku. To są dobre rzeczy, bo one mówią czasami o bardzo głębokich rzeczach, ale pytanie, czy my tym żyjemy, czy to jest w moim sercu, czy jest to tylko coś, co uwidaczniam na zewnątrz, a tak naprawdę życie toczy się swoim tokiem. I wiecie, kiedy szczerze porozmawiam czasami z ludźmi, tak mam, to dostrzegam, że na przykład ludzie nie rozumieją Bożej miłości. Mogą właśnie wstawiać na Facebooku jakiś baner, jakiś werset, nawet ładnie upiększony, ładną grafikę, ale rzeczywiście, czy ja doświadczam tej Bożej miłości, czy ta Boża miłość jest w moim sercu? To jest takie pytanie. I rzeczywiście tak jest, że czasami no łatwiej jest coś wstawić, bach, pyk, kliknąć na Facebooka, czy tam gdzieś indziej, nie wiem, niż żyć tą prawdą na co dzień, żyć głęboko w swoim sercu. Apostoł Paweł, kiedy pisał do zboru w Efezie, to bardzo pragnął, to było jego głębokim dążeniem, pragnieniem. Wiecie do czego? Wiecie, o co Paweł zabiegał, modlił się, zginał kolana przed Ojcem, aby mogli poznać miłość Chrystusową, która, Paweł mówi, przewyższa wszelkie poznanie. Czyli można powiedzieć, że miłość Chrystusowa w priorytetach Pawła poznawczych była na pierwszym miejscu. Była czymś istotnym, czymś ważnym. I teraz właśnie wracam do tego, co na początku powiedziałem. Czy to jest tylko coś, co wstawimy na Facebooka, wstawimy jakiś werset, albo powiemy komuś o Bożej miłości, która została objawiona w Chrystusie? Czy my tym żyjemy na co dzień? To jest pytanie, które ja też sobie zadaję. I czytając Ewangelię, widzimy to, że Jezus bardzo dużo mówił na temat Bożej miłości. Mówił ten werset znany w trzecim rozdziale, 3:16 Ewangelii Jana. Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie tylko to, bo Jezus jakby ukazując miłość Bożą, która znalazła wyraz i uosobienie, i widoczność w Jezusie Chrystusie, w Jego misji, w Jego dziele na krzyżu. Nie tylko o tym mówił, ale także dawał różne obrazy tego wszystkiego. I mówił to na przykład w różnych przypowieściach. Jedną z takich przypowieści, którą dzisiaj się zajmiemy, to jest przypowieść o synu marnotrawnym. Myślę, że ją dobrze znamy. Ja ją też bardzo dobrze znam. Czytałem ją wielokrotnie, słyszałem mnóstwo kazań na ten temat, rozważanie robiłem, no wiecie, dogłębne. Można powiedzieć, że bardzo ją dobrze znamy, ale pytanie, czy to ta treść, która jest zawarta w tej przypowieści, jest częścią mojego życia, jest częścią takiej codzienności. Czy ja tym żyję, czy mam to objawione w swoim życiu? No to jest pytanie, które myślę, że musimy sobie zadać i znaleźć odpowiedź. A żeby to zrobić, spróbujemy zajrzeć dzisiaj do Ewangelii Łukasza, do 15 rozdziału i troszeczkę porozmawiać na ten temat. Jest to 15 rozdział od 11 wersetu. Powiedział też, tak się zaczyna, 15 rozdział, 11 werset. 15 rozdział Ewangelii Łukasza, jeszcze raz, 11 werset. Powiedział też, oczywiście powiedział Jezus. Tutaj jakby jest kontynuacja pewnej myśli. Pewien człowiek miał dwóch synów i powiedział młodszy z nich do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Po kilku dniach młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i roztrwonił tam swój majątek, żyjąc rozpustnie. A gdy wszystko wydał, nastał wielki głód w tych stronach, a on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli tych stron, który posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. Ale nikt mu nie dawał. Wtedy opamiętał się i powiedział, iluż to najemników ma swojego ojca pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę. Wstanę więc i pójdę do mojego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie i nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Wtedy wstał, poszedł do swojego ojca, a gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim, a pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go. I powiedział do niego syn, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług, przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie na nogi, przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie. Jedzmy i radujmy się, ten mój syn bowiem był martwy, a znowu żyje. Zaginął, a został znaleziony. I zaczęli się weselić. Halleluja! Halleluja! Co za piękna przypowieść, prawda? Nie wiem jak wy, ale ja uważam ją za jedną z najpiękniejszych przypowieści, najbardziej lubię osobiście tę przypowieść. Dlaczego? Dlatego, że ona ukazuje głębię Bożego serca, która została objawiona w Jezusie Chrystusie. Głębię Bożego serca, Jego motywację, Jego stosunek do człowieka. I czytając tą całą przypowieść, oczywiście koniecznie, tak jak my to często z Kamilem zresztą robimy, trzeba zajrzeć do całości tekstu, czyli sięgnąć do całego, przynajmniej całego 15 rozdziału, bo kiedy to zobaczymy, kiedy zajrzymy tam, przepraszam, to zobaczymy, że tam są zawarte trzy przypowieści tak naprawdę. O zgubionej drachmie, czyli o tej kobiecie, co wymiata cały dom i szuka tej zgubionej drachmy, jednej malutkiej. Zobaczymy też przypowieść o zgubionej owcy, owieczce, gdzie pasterz zostawia 99 owiec i szuka gorliwie tej jednej, żeby ją uratować. No i jakby sednem czy podsumowaniem tego wszystkiego jest ta przypowieść o synu marnotrawnym. Ale patrząc na tekst, to widzimy, że ta przypowieść, czy te przypowieści są reakcją Jezusa na to, jaki stosunek mieli faryzeusze uczeni w piśmie do Jezusa, ponieważ oni zarzucali mu pewną rzecz. Czytamy w drugim wersecie 15 rozdziału, że faryzeusze uczeni w piśmie szemrali, mówiąc, ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I tu się później zaczynają te trzy przypowieści. Na chwilę się zatrzymajmy, bo mamy tutaj w tekście, że Jezus przyjmuje grzeszników, zasiada i jada z nimi. W żydowskiej kulturze przyjęło się to, że jeśli ktoś kogoś zaprasza na posiłek, to jest to wielki zaszczyt, ale nie tylko zaszczyt. Oznacza to taką wspólnotę, braterstwo, dzielenie się z kimś swoim życiem, z tym kim jestem, taką serdecznością, takim nawiązaniem bliskiej więzi, bliskiej relacji. Nie zapraszało się jakby do domu człowieka, z którym nie chciało mieć się nic wspólnego, z którego jakby nie poważało się, uważało się go tym bardziej za nieczystego czy grzesznika. Tak Żydzi nie postępowali, nie robili. Jezus robiąc to, jakby już pokazuje swoją misję, to kim On jest tak naprawdę i z jaką misją przyszedł i ukazuje swoje wielkie miłosierdzie, swoje wielkie przebaczenie, swoją wielką miłość i łaskę w stosunku do człowieka, do tych ludzi, którzy byli tak naprawdę w oddaleniu, na marginesie. I tutaj trzeba spojrzeć też głębiej na tą całą sytuację, ponieważ faryzeusze i uczeni w piśmie, my zawsze tak negatywnie na nich patrzymy, ale w tamtych czasach, jakbyśmy się chociaż na chwilę przenieśli do tamtych czasów, faryzeusze i uczeni w piśmie byli ludźmi gorliwymi w stosowaniu prawa. To nie było nic złego na tamte czasy, ponieważ jakby Bogu właśnie o to chodziło, żeby przestrzegać jego prawo, żeby respektować, żeby nie ignorować tego wszystkiego. Natomiast wydaje się, że oni, mówię tutaj o faryzeuszach i uczonych w piśmie, jakby zatracili sedno tego, o co chodzi w prawie. Mianowicie o miłość Bożą. Miłość i miłosierdzie Boże. Jakby to jest sedno i cel prawa, które Bóg dał człowiekowi, nie po to, żeby nałożyć na niego tylko jakieś przepisy, jakieś zakazy, nakazy i jakby włożyć jego w taki kierat, tylko to wszystko miało prowadzić do relacji z Panem, relacji z Bogiem Izraela i jakby pokazanie, że Bogu zależy, że On wychodzi z inicjatywą do człowieka, żeby on szedł właściwą drogą. Po to, wszystko dlatego, że go kocha, że go miłuje, że wszystko robi dla człowieka, żeby on nie zbaczał w jakieś drogi, które prowadzą na zatracenie. I to Bóg robił to z miłości. To było cel i istota prawa. I oni, można powiedzieć, tutaj jeszcze raz powiem, faryzeusze i uczeni w piśmie, jakby zatracili to sedno, zatracili tą miłość Bożą. I dokładnie taką mamy sytuację w rozdziale 15, bo co robią faryzeusze?
Zobacz, ten Jezus, on siada z celnikami, grzesznikami, jada z nimi. Czy zobacz, widzisz, czy to może być ktoś Boży?
I czytamy, że oni szemrali przeciwko Jezusowi. Szemranie było, nie podobało im się. To nie wpasowywało się w ich religijne zasady. Ta miłość Boża, oni kompletnie jej nie widzieli. To wszystko, co czynił Jezus z miłości do człowieka, do grzesznika, nie wpasowywało się w ich religijny świat. I w tej odpowiedzi na ich te szemrania Jezus opowiada te trzy przypowieści, które uderzają w samo serce ich myślenia, ich jakby postępowania, ich szemrania. Wiecie, Jezus, siadając do jednego stołu z grzesznikami, z tymi celnikami, można powiedzieć, najgorszymi z marginesu, wychodzi naprzeciw tym, którzy są zgubieni. Widzą w Jezusie kogoś niezwykłego. Kogoś, to tutaj jest napisane, że zbliżali się do Niego. Jezus mówi, że, czy tam ewangelista Łukasz mówi, że ci ludzie zbliżali się do Jezusa. To jest coś jakby, coś motywowało ich serce, żeby przyjść do Jezusa, żeby nie tylko, wiecie, gdzieś tam z daleka posłuchać Mesjasza, ale Jego osoba, to co On czynił, pociągało w stronę Jezusa. I tak jak powiedziałem, faryzeuszy to denerwowało, nie pasowało do ich religijnego świata. Uważali ich za nieczystych, za wykluczonych. Ale okazało się, że Bóg poprzez misję, poprzez Jezusa Chrystusa przywraca tych ludzi do relacji. Przywraca ich z powrotem do relacji Bożej. Więc Jezus mówi do nich właśnie o synu marnotrawnym, który jest, można powiedzieć, wykluczony, zepchnięty na margines. Właśnie dokładnie tak jak grzesznicy, czyli z własnej winy popełnili błędy, zrobili źle i się znaleźli na totalnym marginesie społecznym. Historia zaczyna się od tego, że syn prosi ojca o część majątku jeszcze za jego życia, co było w tamtych czasach kompletnie nie do pomyślenia. Dzisiaj to może jest do pomyślenia. Tak naprawdę mamy takie społeczeństwo, jakie mamy. Natomiast w tamtych czasach, kiedy Jezus mówi tą przypowieść, to jest to rzeczywiście sprawa nie do pomyślenia. Jest szokująca po prostu. I to pokazuje, że przede wszystkim ojciec jest gotowy na odrzucenie. Jest to miłość taka jednokierunkowa, która dar miłości dany człowiekowi i jest to odrzucenie, kiedy tak naprawdę bierze ten syn majątek i roztrwania go. Po prostu za nic to sobie ma to, co ojciec mu darował. Dał mu tę część majątku jeszcze za swojego życia, co było nie do pomyślenia. To jest ten dar miłości, a on bierze to i roztrwania. Totalnie taka dziwna sytuacja. Czytamy, że żyje rozpustnie i kiedy wszystko wydał, nastał głód w tym kraju i szukając możliwości przeżycia, tak tutaj nam podaje ewangelista Łukasz, czytamy, że jakby tam jest dosłownie w greckim języku napisane, że przykleił się, czy my byśmy powiedzieli tak bardziej młodzieżowym językiem, przyspawał się do kogoś, to pasie świnie, do pasterza świń, co było dla Żydów już najbardziej uwłaczającym zajęciem, jakie tylko możemy sobie wyobrazić. Czyli Jezus jakby pokazuje ten taki jakby moment, kiedy człowiek upada najniżej, jak tylko może upaść. To jest totalne, do granic upadku możliwości człowieka. Ale czytamy o tym, że wtedy, kiedy on upadł, kiedy miał ten moment upadku najniższego, wspomniał na to, że iluż to najemników mojego ojca, czyli tych najniżej w hierarchii w domu mojego ojca, ma pod dostatkiem chleba, a ja to z głodu ginę. On chciał nawet napełnić swój brzuch tym jedzeniem, którym pożywiały się świnie, ale też mu nikt nie chciał dać nawet i tego. To było straszne. To pokazuje takie przejaskrawienie sytuacji, że rzeczywiście no, upadł bardzo nisko. I tutaj mamy coś niezwykłego, bo tak jak pomyślał, tak też uczynił. Poszedł do domu ojca i tutaj mamy kolejne ukazanie, taka narracja tego, co wykracza poza nasze myślenie, a już na pewno myślenie, jakie mieli ludzie w tamtych czasach. Mianowicie pokazuje reakcję ojca na widok powracającego syna. Czytamy o tym, że ojciec użalił się, już widząc go z daleka, że nadchodzi jego syn marnotrawny. Już czytamy, że on użalił się nad nim, czy tutaj można powiedzieć, wzruszył się do głębi. Taki grecki tekst nam oddaje to wyrażenie. A pobiegłszy, czytamy, rzucił mu się na szyję i ucałował go. To jest coś, co rozwala człowieka. Coś, co pokazuje tą głębię Bożej miłości, która została darowana każdemu człowiekowi. To znak przebaczenia, to znak pojednania, taki można pewnie powiedzieć pełnej akceptacji. I tutaj nie trzeba wiele słów. Ten czyn, który zrobił ojciec w stosunku do swojego syna, załatwia wiele, wiele słów, które czasami padają niepotrzebnie. Tak czy siak jest to rzeczywiście bardzo, bardzo, ale to bardzo szokujący widok, bo można sobie to wyobrazić, że powraca syn, który jest obdarty, który jest w stroju żebraka, może nawet nieprzyjemnie pachnący, wyglądający na pewno nie pięknie, i ojciec, który biegnie na spotkanie swojego syna wśród pewnie wielu świadków, bo on był panem domu, miał najemników, miał sług i tak dalej, i rzuca się swojemu synu, który jest właśnie obdarty, brudny i tak dalej, na szyję i ucałował go i uściskał go. To jest coś niebywałego, jak Jezus pokazuje tą Bożą miłość w stosunku do człowieka, na którą w ogóle nie zasłużyliśmy. I teraz, kochani, czy z nami nie było podobnie? Nim zdążyliśmy wypowiedzieć może pięknie ubrane słowa, skruchy, zanim już uporządkowaliśmy swoje życie, to Bóg w Chrystusie okazał nam swoją miłość, okazał nam swoją łaskę. Przyniósł to Mesjasz, Jezus Chrystus, przyniósł nam przebaczenie, wielką miłość, wielką łaskę, darował nam wszystkie nasze winy. Zanim jeszcze myśmy, można powiedzieć, stali się uporządkowani, poukładani, przebrani, to On na nas włożył tą szatę sprawiedliwości. Nie byliśmy godni, a On uznał nas za godnych i za to, żeby nas ukochać, nas umiłować. Można sobie to wyobrazić tak, że to my jakby Ojciec, widząc nas z daleka, w naszych brudnych szatach, posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, a ten wybiegł na nasze spotkanie, założył na nas piękną szatę, najlepszą szatę, jaka tylko może być, w szatę sprawiedliwości, szatę, która obmywa cię z wszelkiego brudu, z wszelkiego grzechu. Tą odświętną szatę, którą tutaj widzimy w tej przypowieści, ale mało tego, jest to pojednanie, jest to okazanie miłości, fizyczne okazanie miłości, to przebaczenie, to pełna akceptacja, że ja ciebie akceptuję, jesteś mój. I tak też później, kiedy czytamy Nowy Testament, widzimy, że Bóg okazuje łaskę, swoją miłość przez to, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, 8 wersecie. Bóg okazuje nam swą miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. To Bóg wybiegł, jakby posyłając Jezusa, wybiegł nam naprzeciw. Na naszej nędznej naturze. I zamiast wrogości, zamiast pouczenia, zamiast reprymendy, może kary, której mogliśmy się spodziewać, czy ten syn mógł się spodziewać. Otrzymał łaskę, otrzymał miłość, otrzymał akceptację. I można zobaczyć, że ten syn tak naprawdę reprezentuje każdego grzesznika, każdego z nas. On reprezentuje nas w tej przypowieści. Tych, którzy dostrzegli Bożą łaskę, którzy pomyśleli, że ja nie chcę więcej tak żyć. Ja nie chcę w ten sposób żyć. I tylko wyrazili tą chęć, żeby przyjść do tego miejsca, tej łaski i wielkiej miłości. Czytamy w 22 wersecie: przynieście najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie czy sandały na jego nogi. Grzeszny syn dostaje pierścień na swój palec, co jest znakiem autorytetu i przywrócenia go do godności syna. Inni muszą okazać mu szacunek, dlatego że on już jest synem ojca, jest tą córką umiłowaną, córeczką kochaną, jest w tym domu ojca. Włożenie sandałów oznaczenie zaakceptowanie go jako jednego ze swoich domowników. Jeśli myślał, że chce być tylko tym najemnikiem, to ojciec mówi dużo więcej. Ja wkładam ci sandały na twoje stopy po to, że ty jesteś częścią tego domu. Jesteście domownikami, apostoł Paweł mówi. Przez krew Chrystusa staliście się bliscy. Staliście się, w liście do Efezjan jest to napisane. Staliście się, już nie jesteście dalecy, ale jesteście blisko. Staliście się domownikami i syn dostaje najlepszą szatę, czytamy, która prawdopodobnie, tak jakbyśmy wzięli tamte czasy, należała do ojca i była szatą, którą się zakładało tylko raz w roku, dwa razy w roku, najważniejsze święta. I ojciec pokazał tak wielką miłość, że to, co dla niego jest cenne, dał w postaci szaty dla swojego syna. Ja mogę tu widzieć to, że ojciec to, co miał najcenniejszego, dał w Jezusie Chrystusie, który okrył nas swoją sprawiedliwością, swoją miłością, swoją łaską. Przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie, jedzmy, radujmy się, ten mój syn bowiem był martwy, a znowu żyje, zaginął, a został znaleziony, i zaczęli się wszyscy weselić. Zobaczcie, ten najmłodszy syn, nieoczekiwanie, on tylko chciał być najemnikiem, otrzymuje szokującą miłość ojca, niezasłużoną. Nie tylko jest tym najemnikiem, ale stał się domownikiem, został przywrócony do synostwa. I zobaczcie, to pokazuje, ta przypowieść pokazuje tą rzeczywistość, która się działa w tamtym czasie, kiedy Jezus jako Mesjasz przyszedł na tą ziemię, który zapraszał właśnie grzeszników i celników, zjadał z nimi posiłek swojej miłości, którzy garnęli się do Niego, którzy przychodzili do Niego. I w tym wszystkim jest ta reakcja tego drugiego syna, bo tu może tego nie przeczytaliśmy, jest ta reakcja później syna, tego brata, tego młodszego syna, który się obraził na to wszystko, który nie zrozumiał miłości ojca. I mówi: ja tobie tyle lat służę. Ja nigdy nie mogłem zabawić się ze swoimi przyjaciółmi. A ty, kiedy ten przyszedł, obdartus, który roztrwonił cały twój majątek, ten marnotrawny syn, kiedy przyszedł, to ty kazałeś zabić te tuczne ciele i zrobić wielką imprezę. I nie chciał wejść w ogóle na tą ucztę. Nie chciał wejść na zaproszenie ojca. I nie chcę teraz rozwijać tego tematu, bo to jest temat na inne kazanie i myślę, że nie będę tego rozwijał, ale ta sytuacja pokazuje właśnie te szemranie, że moje zasady, moja tradycja, moja religijność, to wszystko jest ważniejsze od relacji z ojcem. On mówi tak, ojciec do tego syna: ty zawsze jesteś ze mną, wszystko co moje jest twoje. Jakby szokująca wypowiedź. Jakby ten mówi: ja nie mogłem się zabawić, nie mogłem skorzystać z tego wszystkiego. Ale on mówi: ale ty jesteś cały czas ze mną, wszystko należy do ciebie. I to pokazuje, że można być blisko Jezusa, ale nie doświadczać Jego miłości. Nie znać Go tak naprawdę. I można wstawiać na Facebooku różne piękne wersety o miłości Jego, o przebaczeniu i tak dalej, ale jeśli ja tego nie doświadczam, to będę jak ten drugi syn, który będzie widział tylko złe rzeczy, który nie będzie miłował tych, którzy się zmagają, którzy powracają, którzy przychodzą. Bo źli. I to jest, kochani, ostrzeżenie dla nas. Podsumowując, ta przypowieść o synu marnotrawnym ukazuje, że ten powrót do Pana zaczyna się od skruchy, od uświadomienia sobie, że poza Jezusem tak naprawdę nie ma życia. Poza Jezusem nie ma rzeczywistości, nie ma radości, nie ma pokoju, nie ma niczego. Ale jeszcze mocniejszy jest obraz to, kiedy spojrzymy na Bożą miłość, która została objawiona w Chrystusie Jezusie. Że zanim jeszcze byliśmy jakby usprawiedliwieni, cokolwiek zrobiliśmy, ta Boża miłość się objawiła w naszym życiu. Ona wyszła naprzeciw. I to Jezus mówi nie tylko w tej przypowieści, bo mówi także w przypowieści o drachmie, o tej zgubionej owcy, że pasterz zostawia, biegnie, szuka tej jednej. Ona jest dla niego cenna, ona jest ważna, podejmuje inicjatywę. Zobaczcie tą kobietę, która wymiata cały dom. To jest gorliwość. Tu Jezus pokazuje tą gorliwość o każdego człowieka, że dla niego jest ktoś cenny. I nie czeka wiernie w tym wszystkim. I ta Boża miłość pokazuje, że Pan nie przyjmuje nas chłodno i warunkowo, stawiając warunki, ty to musisz, ty to, tamto, ale przyjmuje nas z radością i gotowością przebaczenia. Jeśli tylko chcemy, jeśli tylko pragniemy przyjść do Niego, pobiec w Jego kierunku, czy w ogóle wyjść w Jego kierunku, nawet nie spodziewając się za dużo, to pokazuje, jak Boża miłość wychodzi naprzeciw takiego człowieka. I jeszcze jedna rzecz z tej przypowieści, że ojciec wciąż wygląda i wypatruje serca, które odważy się przyznać, że zgubiłem się. Szczerze przed sobą, zgubiłem się. I potrzebuję Jezusa w swoim życiu. Potrzebuję na nowo doświadczyć tej miłości. Potrzebuję na nowo odnaleźć ten sens i powrócić do domu Ojca. Może jesteśmy dzisiaj jak ten młodszy syn, zmęczeni, zgubieni, próbujący coś po swojemu zrobić, poukładać swoje życie, poza domem Ojca, poza Jezusem. Ale może jesteśmy jak starsi, niby blisko, niby wszystko wiemy, głowa napakowana, jak arbuz, jak czasami to mówiliśmy, czy melon. Wszystko wiemy tak naprawdę i potrafimy naprawdę dużo słów tworzyć. Ale nie znamy Bożej miłości, nie znamy Jego serca, nie doświadczamy tego na co dzień. I to jest zastanawiające, że ten drugi syn, będąc w domu ojca, będąc blisko niego, kompletnie go nie znał. Jeden i drugi potrzebowali nawrócenia, zmiany myślenia. I czasami łatwiej jest temu synowi młodszemu, który wie, jakiego dotknął bagna, wrócić, niż temu, któremu się wydaje, że wszystko jest okej. Okay. Więc to jest też taka przestroga dla nas i taki temat do modlitwy, żebyśmy się teraz pomodlili o tą sprawę, żebyśmy zawołali do Pana, żebyśmy porozmawiali i szczerze z Nim jakby wylali swoje serca przed Nim. Amen. Powstańmy.